Jej ojciec, profesor, tak bardzo przystojny i tak bardzo inteligentny oraz trochę próżny, już nie żył, ale każdego dnia próbowała wskrzeszać jego ideę. Wszyscy jesteśmy uwięzieni w różnych historiach, mówiła. Tak jak on mawiał, ze swoimi falującymi włosami, niegrzecznym uśmiechem, pięknym umysłem. Każde z nas jest więźniem własnej, solipsystycznej narracji. Każda rodzina jest więźniem rodzinnej historii. Każda społeczność zamknięta jest we własnej opowieści o sobie. Każdy naród jest ofiarą własnej wersji historii i są takie części świata, gdzie różne narracje ścierają się ze sobą i idą na wojnę, gdzie istnieją dwie lub trzy rozbieżne historie walczące o przestrzeń, że tak powiem, na tej samej stronie. Ona właśnie pochodzi z jednego z takich miejsc, z kraju ojca, z którego na zawsze go wygnano. Skazano na tułaczkę jego ciało, ale ducha nigdy. I może teraz każde miejsce staje się takim miejscem. Może Liban jest wszędzie i nigdzie. To też wszyscy jesteśmy wygnańcami. Nawet jeśli nasze włosy nie są tak falujące, nasze uśmiechy nie tak niegrzeczne, nasze umysły nie tak piękne, nawet nazwa Liban nie jest już konieczna. Nazwa każdego miejsca, gdziekolwiek, też by wystarczyła. Może dlatego czuję się bezimienna, nienazwana, nienazwalna, libanonimowa. Taki bezimienny tytuł nosił jej jednoosobowy show, nad którym pracowała, mając nadzieję, że powstanie też książka, i bardzo na to liczyła, film i, jeśli wszystko pójdzie naprawdę, ale to naprawdę dobrze, musical. Chociaż w tym przypadku musiałaby też dopisać rolę dla kilku innych osób. Jestem zdania, mówiła, że te wszystkie historie to fikcja. Nawet te, które uparcie twierdzą, że przedstawiają fakty. Na przykład, kto był gdzie pierwszy i czyj Bóg jest wyżej postawiony od którego. To wszystko zmyślenie, fantazja. Realistyczne fantazje i fantastyczne fantazje są w obu przypadkach tworami wyobraźni. I pierwszą rzeczą, którą trzeba wiedzieć o zmyślonych historiach, jest to, że wszystkie są nieprawdziwe w ten sam sposób. Pani Bovary? I skłócone libanonimowe historie są fikcyjne, tak samo jak latające dywany i dżiny. Cytowała go tutaj, nikt bowiem nie potrafił ująć rzeczy w słowa lepiej niż on, a przecież była jego córką, więc jego słowa należały teraz do niej. Na tym polega nasza tragedia, oznajmiła jego słowami. Zabijają nas nasze wymysły, ale gdybyśmy ich nie mieli, może to też by nas zabiło. Według ludu Uniazów z gór Lam, które niemal otaczają stary Bagdad, opowiadała Blue Jasmin podczas slamu, pasożyt opowieści wślizguje się do ciała niemowlęcia przez ucho kilka godzin po narodzinach, sprawiając, że gdy dziecko dorasta, domaga się wielu szkodliwych rzeczy, baśni, mrzonek, chimer, złudzeń i kłamstw. Potrzeba przedstawiania rzeczy, które nie istnieją, jak gdyby były rzeczami, które istnieją, była niebezpieczna dla ludu wiecznie walczącego o przetrwanie, co wymagało niezmąconego skupienia na rzeczywistości. A jednak pasożyta opowieści trudno było wytępić. Idealnie się przystosowywał do swego żywiciela, do konturów ludzkiej biologii i ludzkiego kodu genetycznego, stając się drugą skórą na skórze ludzkiej, drugą naturą natury ludzkiej. Zniszczyć go, nie niszcząc przy tym żywiciela, wydawało się niemożliwością. Na tych, którzy nadmiernie cierpieli z jego powodu, rozwijając w sobie obsesję na punkcie wytwarzania i rozpowszechniania rzeczy, które nie istnieją, czasem wykonywano egzekucje i były to roztropne działania, ale pasożyt opowieści nie przestawał nękać ludu. Uniazowie byli niewielkim, coraz mniej licznym górskim plemieniem. Żyli w surowym środowisku, wśród skalistych i nieurodzajnych gór, w otoczeniu okrutnych i licznych wrogów, podatni na wyniszczające choroby, które kości zamieniały w pył, oraz gorączki, od których gnił mózg. Nie czcili żadnych bogów, mimo iż pasożyt opowieści zarażał marzeniami o bóstwach deszczu, które sprowadzają wodę, bóstwach mięsa, które dają krowy i bóstwach wojen, które zsyłają na wrogów biegunkę, przez co łatwiej ich zabić. Owo złudzenie, że te triumfy, takie jak odnalezienie wody, wyhodowanie bydła i zatrucie jedzenia wroga, nie są ich własnym dziełem, lecz darem od niewidzialnych, nadprzyrodzonych istot, dopełniło miary. Wódz plemienia Uniazów rozkazał, by dzieciom zatykano uszy błotem, uniemożliwiając pasożytom opowieści wniknięcie do ciała. Z czasem choroba opowieści zaczęła zanikać i młodzi Uniazowie, dorastając, ze smutkiem odkrywali, że świat jest aż nadto prawdziwy. Zaczął się szerzyć duch głębokiego pesymizmu, gdy nowe pokolenie zrozumiało, że pociecha, swoboda, łagodność i szczęście to słowa nie mające żadnego znaczenia w świecie, który istnieje. Zrozumiawszy bezdenną potworność świata rzeczywistego, doszli do wniosku, że w ich życiu nie ma też miejsca na tak destrukcyjne słabości jak uczucia, miłość, przyjaźń, lojalność, koleżeństwo lub zaufanie. Wtedy rozpoczął się ostatni etap szaleństwa. Podaje się, że po okresie ostrych konfliktów i gwałtownych starć młodzi Uniazowie w kleszczach buntowniczego pesymizmu, który zastąpił zarazę opowieści, wymordowali starszyznę, a potem rzucili się na siebie nawzajem, aż w końcu plemię to zniknęło z powierzchni ziemi. Pod nieobecność wystarczających danych terenowych nie jest możliwe ustalenie z całą pewnością, czy pasożyt opowieści faktycznie kiedykolwiek istniał. Czy też sam był opowieścią, pasożytniczym wymysłem, który przywarł do świadomości Uniazów, rzeczą, która nie istnieje i która w związku ze swą podstępną sugestywnością wywoływała objawy, jakie taki fikcyjny pasożyt mógłby wywoływać, gdyby był rzeczą, która istnieje. A w tym przypadku Uniazowie, którzy paradoksów nie znosili niemal tak samo jak fikcji, mogli paradoksalnie wyginąć za sprawą przekonania, że iluzja, którą wspólnie stworzyli, była prawdą. I co ją obchodzi tajemniczy mister Geronimo? Jasmin pytała w nocy swoje lustro. Ten milczący starszy mężczyzna, który nawet nie próbuje zachowywać pozorów uprzejmości. Może wszystko dlatego, że jest wysoki i przystojny i trzyma się prosto jak jej ojciec? No i jest w takim wieku, w jakim byłby jej ojciec, gdyby żył. Tak. Najprawdopodobniej, przyznała, odzywa się w niej obsesja na punkcie ojca i może miałaby sobie za złe, że oddaje się pewnej formie przeniesionej nostalgii, gdyby w tym momencie jej uwagi nie przykuło pojawienie się za nią, wyraźnie odbitej w lustrze sypialni, pięknej, chudej kobiety w młodym wieku, ubranej na czarno i siedzącej po turecku na latającym dywanie, który unosił się, jak ogrodnik na dole, mniej więcej 10 centymetrów nad podłogą. Chociaż normalność w mieście uległa zaburzeniu, do większości ludzi jeszcze to nie docierało i wciąż byli oszołomieni wtargnięciem do codzienności elementów fantastycznych. Nawet ludzie tacy jak Blue Jasmine, która ostatecznie zachęcała siostrę Olbi do tolerowania lewitacji uprawianej przez kolejne miesiące w suterenie. Jasmin wydała z siebie niemal psi skowyt i odwróciła się do Duni, która, trzeba powiedzieć, wyglądała na równie przestraszoną jak stojący przed nią pomarańczowo-włosy człowiek rodzaju żeńskiego. Przede wszystkim, zaczęła zgryźliwie Dunia, powinien tu być ktoś, do kogo mam ważną sprawę. Pan Rafael Manezes Vel Geronimo, a pani ewidentnie nim nie jest. Zresztą ma pani zupełnie normalne uszy. Blue Jasmin otworzyła usta, ale nie była w stanie wydać z siebie żadnego dźwięku. Geronimo Manezes? Powtórzyła kobieta na latającym dywanie, wciąż poirytowanym głosem. To był długi dzień. Gdzie mogę go znaleźć? Jasmin dźgnęła palcem w stronę podłogi. Pod jedynką, wydusiła z siebie. Kobieta na dywanie wyglądała na zdegustowaną. Dlatego staram się unikać dywanów, stwierdziła. Ten ich cholerny GPS wiecznie szwankuje. Ma, musimy się wyprowadzić. Musimy natychmiast opuścić ten dom. Jeszcze dziś wieczorem, jeśli to możliwe. Dlaczego, synu? Bo w twoim pokoju siedzi potwór? Normal. Powiedz mu, żeby zachowywał się normalnie. Co? Nawet ty teraz mówisz do niego normal? Czemu nie, Ginendro? Jesteśmy w Ameryce. Tutaj wszystkie imiona się zmieniają. Sam jesteś teraz Jimmy, więc się tak nie oburzaj. Dobra, nieważne. Nirmal, powiedz mamie, że musimy się stąd wynieść. Tu nie jest bezpiecznie. Mów do mnie normal, powaga. Dobra, panie, powaga. Ginendra, przestań przedrzeźniać swojego kuzyna, który daje ci dobrą pracę i dobry zarobek. Może byś tak okazał mu trochę szacunku. Ma, musimy stąd uciekać, zanim będzie za późno. I mam od tak zostawić wszystkie ptaki? Co z ptakami? Zapomnij o ptakach, ma. On wróci w pełni swojej mocy i jeśli tu zostaniemy, to się kiepsko skończy. Sprawdziłem twój pokój. Twoja mama mnie o to prosiła, więc to zrobiłem. Nie znalazłem nic odbiegającego od normy. Jest normalnie. Żadnej dziury w ścianie, żadnych duchów. Wszystko tip-top, pierwsza klasa. Ma, proszę cię. Synu mój, i dokąd mielibyśmy pójść? Nie mamy dokąd. Twoja matka jest chora. Tułanie się Bóg jeden wie, gdzie jest wykluczone. Jest mieszkanie Nirmala. Co? Teraz chcesz się do mnie wprowadzić? Na jak długo? Na jedną noc? Na 10 lat? A co z tym domem? Ten dom to strefa zagrożenia. Dość tego bakwas. Zostajemy tu i koniec. Temat zamknięty. I tak dalej, przez wiele miesięcy, aż uwierzył, że matka ma rację. Jego obawy nigdy się nie ziszczą. Tunel, dunia, natrać – to wszystko halucynacje z rodzaju tych, które w czasach starożytnych wywoływało psychotropowe wino, grzyby lub spleśniały chleb. I przydałaby mu się może pomoc psychiatryczna, może medytacja, zwariował. Aż wreszcie nadeszła noc. Zimą, wśród śniegu, głębokim, nienaturalnym śniegu, którego spadło więcej niż pamiętali najstarsi mieszkańcy, śniegu, który ludzie zaczęli traktować jak dopust Boży lub klątwę. Bo ostatnio wszyscy traktowali tak każdy rodzaj pogody. Gdy padało w Kalifornii, wszyscy zaczęli budować arki. Kiedy po burzy w Georgii zrobiła się gołoleć, ludzie porzucali samochody na autostradzie międzystanowej i brali nogi za pas, jakby gonił ich lodowy potwór. A dla mieszkańców Queens, których korzenie i marzenia tkwiły w gorącym klimacie, ludzi, którym śnieg wciąż wydawał się fantazją, nieważne ile lat tam mieszkali i jak często i mocno w tym czasie padało, śnieg był surrealistyczny. Był jak czarna magia w przebraniu białej. I tak właśnie tej nocy, kiedy czarna magia stała się rzeczywistością, tej nocy, kiedy potwór naprawdę się zjawił, napadało całkiem sporo śniegu. Co tylko utrudniało bieg. Tej nocy musiał biec. Biegł do domu z biura Normala, ile sił w nogach, ślizgając się, przewracając i wstając znowu. Gdy w pewnej odległości za nim Normal sapał, świstał i łapał się za żebra. Powodem był pożar i oto ujrzał przed sobą ogień zamiast domu. Płomienie tam, gdzie wcześniej stał dom. Ptaki upiekły się lub odleciały, a na twardym krześle na chodniku pod domem, z piórami zwęglonych ptaków w powietrzu nad głową, z twarzą zwróconą ku płomieniom trawiącym jej dawne życie, płomieniom topiącym śnieg, przez co jej krzesło stało w małej kałuży, siedziała jego matka. Osmalona i okopcona, chociaż żywa, w otoczeniu kilku swoich rzeczy. Lampy stojącej przy krześle, wachlarza z pawich piór, trzech zdjęć w ramkach omywanych topniejącą breją. Jego matka, nieruchoma i oniemiała, z czerwonym ogniem w tle. Czerwonym ogniem, który jakimś cudem nie dymił. Dlaczego nie ma dymu? Zapytał sam siebie. I gdy biegł do niej, usłyszał strażaków mówiących: biedna kobieta, odwróćcie to krzesło, żeby nie musiała patrzeć. Biedaczka, wygląda na zmarzniętą. Przysuńcie ją bliżej ognia. I żadnych tym razem sporów co do przyczyn. Wszyscy go widzieli. Z ognistej kuli wyłonił się gigantyczny dżin, zrodzony jak wszystkie dżiny rodzaju męskiego z ognia, bez dymu. Szczerzący zęby, dziobaty, ubrany w powłóczystą, bitewną szatę w ognistej czerwieni, ozdobioną złotymi motywami, z długą czarną brodą związaną wokół talii jak pas, z mieczem w zielono-złotej pochwie zatkniętym za ową włochatą przepaską z lewej strony, z umurru trzach, nie zawracający już sobie głowy przybieraniem kształtów natradzia, po to tylko, żeby zmącić w głowie młodemu Jimiemu. Lecz ukazujący się w swej pełnej, przeraźliwej krasie. Zumurrut wspaniały, okrakiem na latającej urnie, najpotężniejszy ze wszystkich wielkich ifrytów, którego gwałtowne pojawienie się na świecie wraz z trzema najbliższymi kompanami sygnalizowało koniec czasu incydentalnych dziwowisk. Był to początek tak zwanej wojny.